Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie. Analogowa Miriam Arpter i dwóch skomputeryzowanych ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba, czyli zaczynamy kolejne spotkanie z sercem matki. Ostatnio w pewnym sensie rozpoczęliśmy Komunię Świętą, bowiem mówiliśmy o spotkaniu z Panem, czas na uwielbienie, czas na podziękowanie, czas na to osobiste, wewnętrzne, nie tylko przyjęcie, ale spotkanie.
Dokładnie tak i tak jak od samego początku zwracamy uwagę na to, że te nasze rekolekcje utkane z litanii loretańskiej mają w tle, a zarazem w centrum Eucharystię i poszczególne tygodnie to było nasze zatrzymywanie się na poszczególnych momentach mszy świętej. Nie ma tutaj zachowanej symetrii, bo rzeczywiście teraz przed nami cały tydzień pod hasłem serce uwielbienia, serce, które uczy nas tego uwielbienia Pana Boga i chcemy się zatrzymać na tym krótkim momencie w ramach obrzędu komunii. Jest ten czas, w którym mamy tę przestrzeń, w której cieszymy się z tego spotkania z Chrystusem, cieszymy się z Jego obecności, z tego przyjęcia właśnie Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa. I właśnie na tym momencie chcemy się przygotować, mając też w świadomości fakt, że te nasze rekolekcje są też utkane i towarzyszą nam od samego początku słowa Magnifikat i że Maria wciąż uczy nas tego uwielbienia.
Serce uwielbienia, czyli serce uwielbiające i serce uwielbione.
Dokładnie i znowu wracają te dwa serca, bo rzeczywiście w Komunii Świętej przecież spożywamy Najświętsze Ciało Jezusa Chrystusa umęczone i zmartwychwstałe. To mówiliśmy sobie też w ubiegłym tygodniu o tym obrzędzie łamania chleba, kiedy kapłan cząstkę chleba konsekrowanego już ciała pańskiego rzuca do kielicha i to połączenie z krwią pańską odnosi się i w taki symboliczny i realny sposób też pokazuje tę prawdę zmartwychwstania Chrystusa i to Jego ciało uwielbione, które jest teraz dostępne dla nas w Eucharystii i spełniają się słowa, które powiedział Jezus w ostatnim zdaniu najpiękniejszej Ewangelii. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Skoro mowa o Magnifikat, Marek, twoja rola.
Tak, no pierwszy taki kontrast, który bardzo mocno dotyka mnie dzisiaj w tym krótkim, a zarazem bardzo mocnym fragmencie. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Widzimy głód i bogactwo, dwie skrajności, które dzisiaj też dominują w naszej kulturze. Jestem też przekonany właśnie w tym aspekcie uwielbienia, że patrząc przez właśnie pryzmat Eucharystii, że trzeba nam takiej kontemplacji uważnej w tym tygodniu bardzo, bo myśmy tak wchodzili przez serce otwarte, zjednoczone i teraz no, jest czas na coś więcej. Chyba najtrudniejszy egzamin, uwielbienie. I te nasze rekolekcje polegają nie tylko na słuchaniu, ale też na jakiejś przemianie duchowej, moralnej. I Bóg zaprasza nas do wzrostu i pragnie nas przez serce Maryi no, wynieść jak gdyby na wyższy pułap naszego życia duchowego. Ja jestem przekonany, że ci, którzy idą z nami tą drogą tego maryjnego maratonu, już doświadczyli, że to nie jest łatwe. To każdy dzień pochylamy się nad tymi tajemnicami i jest też bardzo dużo takich właśnie tajemnic, chociażby właśnie ten Magnifikat, który doskonale zaprasza nas do przemiany wewnętrznej i uwielbienia tego, co jest bezsprzecznie dzisiaj w naszym życiu najważniejsze. Ja tak dietetycznie podaję do tego fragmentu. No wiemy, że łakomstwo to jest nieuporządkowane rozkoszowanie się jedzeniem i piciem. Dzisiaj też dominuje w kulturze hedonizmu bardzo mocno. Jest to w zasadzie taki dosyć, można powiedzieć, bardzo ciężki grzech, ponieważ nasz rozum domaga się, by jedzenie i picie były spożywane zgodnie z wymogami natury, a tymczasem stało się to dla nas kulturą przyjemności. Też ta równowaga jest tutaj ważna. Nie chodzi o to, żeby bogatych potępiać w moim przekonaniu, ale też spojrzeć na ten fragment w kluczu eucharystycznym. Głód na to spotkanie z Bogiem w Eucharystii, a później to bogactwo materialne, które obciąża nasze serce w Eucharystii, gdzie nie możemy tak naprawdę skosztować tych darów. Jedna z moich ulubionych Ewangelii Przypomina nam właśnie o bogaczu, który był winny tego grzechu, ubierał się w purpurę, bisior i dzień w dzień ucztował. To ucztowanie jest bardzo ważne, tak?
Świetnie
Wiemy,
się bawił.
Że jego los nie był zbyt szczęśliwy, ale też porusza mnie taka Ewangelia, którą też bardzo sobie cenię, o Zacheuszu, który tak naprawdę no, wybrał tą właściwą drogę, tak? Z tego bogactwa zobaczył, że w jego sercu jest jakiś brak, tak? Obserwował to serce, jestem przekonany o tym, że był no, bardzo spragniony czegoś, o czym nie był do końca świadomy. Jezus wyprzedził jak gdyby go w tym wszystkim, przyszedł do niego i pragnął zamieszkać w tym sercu. Tak? I to jest właśnie ten fragment z Magnifikat, który osobiście ja w ten sposób widzę, że tu chodzi bardzo pięknie o Eucharystię, o Chrystusa, który pragnie przyjść do naszych serc. I Maryja, jak to tak się mówi, ten enzym trawienny eucharystyczny, nie bójmy się tego, pomaga nam w tej drodze przyjęcia Chrystusa. I to jest też piękne, że Maryja ożywia w duszach swoich tych najmniejszych, bo Zacheusz był niski. On jeszcze się wspiął do góry, tak? Musiał też tą pokorę w sobie jakąś tam odnaleźć. Czyli musimy się uniżyć, musimy wejść na sekret bycia najmniejszym, żeby skosztować tego daru. I tak botanicznie mówiąc też, no jest to ziarno eucharystyczne, które jest zasiane w naszym sercu. I żeby tą rosą naszej woli można było to podlać, no wtedy dopiero będzie prawdziwe uwielbienie, kiedy faktycznie no, pozbędziemy się tego nadmiaru tych myśli, tych materialnych pragnień, zmysłowości i wejdziemy w ten głód eucharystyczny.
Zanim dojdziemy do uwielbienia, ja bym chciała się zatrzymać przy zestawieniu fragmentu Magnificat z dzisiejszym wezwaniem. Głodnych nasycił dobrami, a my dzisiaj wzywamy pomocy migrantów, módl się za nami. To jedno z nowych wezwań litanii, jedno z wezwań na nasze czasy.
Dokładnie tak. Były dyskusje dotyczące tego, w jaki sposób trzeba by w języku polskim najlepiej oddać właśnie to wezwanie, czy to ma być ulga, ratunek, czy pomoc, czy ucieczka, bo to są wszystkie te znaczenia odpowiadające temu łacińskiemu słowu, które zostało użyte. Ostatecznie Komisja Liturgiczna zdecydowała się właśnie na to wyrażenie pomocy migrantów. I no, wszyscy migrujemy. Rzeczywiście ten temat w ostatnim czasie jest tematem takim wiodącym. Wiele też tutaj jest rozmaitych nieporozumień, ale w kontekście tych naszych rekolekcji myślę, że warto sobie uświadomić to, że serce matki kojarzy nam się z domem. Każdy ma w sobie tęsknotę domu. Z różnych względów ludzie migrują. Jeżeli uciekają przed wojną, przed zagrożeniem, są uchodźcami, są też imigranci zarobkowi, ale ostatecznie, niezależnie od tego, jakie są nasze motywacje i w jak wielkim zagrożeniu, czy też w niezagrożeniu się znajdujemy, to szukamy w tym nowym miejscu domu. I w tym sensie, myślę, Maryja jest dla nas wzorem, ponieważ to ona nas prowadzi do domu. Możemy przy jej sercu właśnie czuć się jak w domu. Czy przyjeżdżają do nas Ukraińcy, odnajdują się w naszych kościołach, widzą ikonę Matki Bożej i sobie myślą, tak, jestem w domu. Tak jak my, kiedy jedziemy gdzieś, szukamy kościoła. To jest świadectwo wielu ludzi, którzy wyjechali gdzieś za pracą do Anglii, Irlandii, do Niemiec. W kościele czy tam za wielką wodę swego czasu. Przecież te kościoły, wokół których ogniskowało się to życie polonijne, To był też taki czas, w którym właśnie szukało się domu i odnajdywało się go poprzez te odniesienia religijne. I myślę,
albo
że
budowało się Częstochowe w Nowym Świecie.
O, dokładnie tak. I chodzi o to, żeby pokazać właśnie tę najgłębszą prawdę, że żyjemy tutaj jako dzieci jednego Boga. Maryja chce nam wskazywać wciąż na Syna, który mówi, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. I wtedy, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, to nie jesteśmy migrantami, znaczy gromadzimy się jako migranci, ale uświadamiamy sobie właśnie dzięki Maryi również, że jesteśmy dziećmi jednego Boga i mamy dom.
To jest ta jedna Boża strona, natomiast ta nasza ludzka bywa zupełnie inna. My w drugim człowieku, który pojawia się w naszym najbliższym otoczeniu z różnych powodów i nie nam oceniać potrzebę tej migracji, widzimy bardzo często wroga, nie człowieka, nie brata, choć wyznaje bardzo często nawet tą samą religię. Siadłby koło nas w ławce w naszym kościele, to my patrzymy bardziej na to, jakiego koloru skóry jest, z jakim akcentem mówi i za wszelką cenę szukamy w nim zagrożenia zamiast przyjaźni.
Dlatego ważne jest to, żeby uwielbiać, bo uwielbienie jest tą podstawową formą modlitwy, w której uznaję, że Bóg jest Bogiem. Jeżeli uznaję, że Bóg jest Bogiem, to ja jestem Jego dzieckiem. I wtedy jest też szansa na to, że zobaczę w tym drugim mojego brata i siostry. I wtedy też w tej przestrzeni będę mógł realizować konkretnie Ewangelię, do której jestem wezwany. I wtedy, kiedy zobaczę Ukraińca, wtedy, kiedy zobaczę wyznawcę judaizmu czy wyznawcę islamu, wtedy będę mógł realizować to wezwanie do miłości przyjaciół, nieprzyjaciół, każdego człowieka i realizować to, do czego nas wzywa Jezus Chrystus.
Gdybyśmy usiedli razem przy stole, to tak do Marka, pewnie byłoby nam łatwiej. Przypomniała mi się taka reklama. Blok, tak zapyziały korytarz, pozamykane na cztery spusty drzwi i wprowadza się ekipa młodych ludzi, którzy robią rewolucję. Wystawiają byle jaki stolik przykryty białą serwetką i wystawiają na tym stoliku co mają i jedzą kolację na korytarzu zamiast u siebie. I nagle drzwi się powoli otwierają i dostawiają się kolejne stoliki, kolejne krzesła, kolejne potrawy i okazuje się, że w ciągu jednego posiłku możemy poznać ludzi z naszego piętra. Jeśli nie stać się przyjaciółmi, to zrobić pierwszy krok w tym kierunku.
Stół rzeczywiście jednoczy i my przy tym stole uczymy się też nowej kultury. Jako chrześcijanie przy tym stole najważniejszym, eucharystycznym, uczymy się tego spoglądania. Teraz ja znowu mam skojarzenie ze Światowymi Dniami Młodzieży, gdzie przecież ludzie o różnych akcentach, kolorach skóry, ale
w sposobach myślenia nawet.
Również. I potrafimy bardzo pięknie właśnie na dużych halach, czy to tak jak przy okazji spotkań w ramach tego, co się działo przy Europejskich Dniach Młodzieży w duchu TZ. To tam się przecież to nie był korytarz, tylko duże hale, gdzie jadło się to samo tak naprawdę, ale w różnych konfiguracjach, w różnym towarzystwie i śpiewy, tańce. I to jest ta nowa kultura, która wypływa z Ewangelii. I rzeczywiście racją jest, że bardzo często nie potrafimy jakoś dobrze spojrzeć, nawet nie tego, kto jest inny, nawet na naszego sąsiada potrafimy nieładnie spojrzeć i nieładnie się zachować wobec Polaka, białego i katolika, ale też powiedzmy sobie uczciwie, że bardzo często potrafimy się ładnie zachować i przecież mamy dużą historię tego, że byliśmy państwem, w którym na przykład Żydzi się bardzo dobrze czuli i byli bezpieczni. Dzisiaj wbrew temu, co nieraz gdzieś tam się podnosi, my jesteśmy bardzo tolerancyjni i potrafimy się dzielić też tym, co mamy. W samym Bielsku przecież Ukraińcy zostali bardzo dobrze przyjęci przez nas. No powiedzmy sobie też szczerze, wiele firm działa i
no gdyby nie oni, w ogóle by nie działało.
Tak.
Także, ale ja wrócę do tego stołu, Marek, bo mnie fascynuje to, że no, jak grzyby po deszczu wyrosły restauracje, bary z jedzeniem narodowym z różnych stron świata. Z jednej strony korzystamy z tego, a z drugiej strony potrafimy tylko dlatego, że w tym barze, nie wiem, z kebabem, z haczapuri czy z czymś tam pracuje Gruzin czy jakiś człowiek ze wschodu, go podpalić czy tego człowieka pobić. Jak to można połączyć? Dla mnie to jest po prostu niepojęte.
Kuchnia stała się kosmopolityczna, jest przenikanie się tych kultur i to jest piękne, bo możemy inspirować się nie tylko smakiem potraw, ale smakiem życia. Mój blog w tym roku była zmiana. Przez 10 lat miałem hasło Gotuj zdrowo, a dodałem Smakuj życie. To jest jedna z Ewangelii, w której Jezus przekonuje nas, że życie ma większą wartość niż pokarm, tak? Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm. I tak patrząc na Maryję i na to, o czym Mateusz mówił, to matka, która gotuje obiad, daje właśnie dzieciom poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie prawdziwej przynależności do rodziny. I takie serce ma nasz Pan, czułe i troskliwe, szczególnie podczas Eucharystii. Jest cichy, pokorny, służy, zawsze taki sam. Mnie to fascynuje, że ja przychodzę zaproszony na uczty do króla, ale jest też królowa. To jest niewiarygodne. Ta wiara tutaj wybrzmiewa w moim sercu jako właśnie to uwielbienie króla i królowej, aniołów. Wiemy, że w czasie uczty eucharystycznej dzieją się niezwykłe rzeczy. I teraz uwielbienie, w moim przekonaniu, zacznie się dopiero po wyjściu z tej uczty. Mamy jedno z ostatnich wezwań królowo apostołów w tym tygodniu, które nas zaprasza do apostołowania, ale bycie miłosiernym dzisiaj to często zbyt wiele okazujemy sobie takiego hedonistycznego miłosierdzia. A, posiedzę sobie w domku, jest fajnie, ciepło przy kominku, a tu trzeba zrobić coś więcej dla Pana. Czyli trzeba też umieć ukochać tych ludzi, zrozumieć ich, tak właśnie. Tak jak Mateusz mówi, jest bardzo takie dosyć mocne przenikanie dzisiaj kultur, ludzi poznajemy. Modlitwa jest bardzo ważna, ale też działanie, moim zdaniem, jest tutaj najważniejsze, bo można się za kogoś pomodlić, ale on umrze z głodu, tak? Trzeba mu też dać coś konkretnego i to jest trudne. Ja mam fundację z żoną od kilku lat. W zasadzie przez chyba 7 lat zajmujemy się tylko 5 osobami. Tak? Wydawało mi się, że ja założę fundację, która będzie robić wielkie dzieła, ale cały czas jak rozeznaję wolę Bożą, to chodzi o tych 5 osób. Tak? I to jest wielkie dzieło w moim przekonaniu, ponieważ gdyby każdy z nas znalazł chociażby jedną osobę w swoim życiu, której zrobi chociażby zakupy raz w tygodniu, spotka się z tą osobą, zadzwoni do niej, się czuje, kupi lekarstwa, to świat praktycznie przestałby mieć problemy z tym, z czym dzisiaj się zmagamy przez niezwykłe konferencje, sympozja, jak pomóc tym ubogim. Tu chodzi właśnie o tą praktykę. Jako dietetyk mogę to podkreślić, że lekarstwo działa, kiedy się je zażywa, czyli lekarstwem w tym apostolstwie według mojego przekonania i uwielbieniem prawdziwym Boga jest właśnie to, co robi Maryja. Ona w tym Magnifikat wybiega natychmiast z pośpiechem, żeby kochać, żeby nieść Chrystusa. I kiedy ja jestem zjednoczony z Chrystusem w Eucharystii, to ja dokładnie wiem, jak Go uwielbić w drugim człowieku, czyli kochać Go przez konkretne czyny.
Uwielbienie, moment w Eucharystii, kiedy zmienia się nawet muzyka albo pojawia się cisza, to taki moment kompletnego zatrzymania, zjednoczenia. Wielu ludzi nie do końca potrafi to przeżyć. Jest to czasem taki moment, kiedy odklepałem modlitwę po komunii i co dalej? I czemu to się tak ciągnie, jak już się komunia skończyła? Czemu ten ksiądz usiadł, zamiast skończyć i pozwolić mi iść do domu?
Czyli ja. Ja myślę, że właśnie temu służą też te nasze rekolekcje, żeby sobie uświadamiać, co się tak naprawdę dokonało. Jeżeli dziecko przytula się do swojej matki i cieszy się, i chce podziękować, albo po prostu wyrazić taką radość z tego, że jest, że coś pięknego się wydarzyło. Jeżeli zakochani wpadają sobie w ramiona, to jakby im nie trzeba mówić, co mają mówić.
Im w ogóle nie trzeba słów.
No właśnie. I to jest taki moment, on jest najbardziej taki z jednej strony intymny, osobisty. Wiadomo, że przeżywamy go w całej wspólnocie, jednoczymy się jako cały Kościół. To też jest ciekawe, że to jest jakaś forma przedsmaku nieba. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że Eucharystia jest ofiarą uwielbienia. Że to jest jakaś namiastka tego, co się będzie działo w wieczności, że my będziemy uwielbiać. No, nieraz młodzi ludzie mówią, to w tym niebie to będą nudy. Ale jak sobie wyobrazimy, albo przeniesiemy się na ten język zakochanych, język oblubieńczy, No to wystarczy zapytać córki, czy jej wystarczy pół godziny na spotkanie z chłopakiem, czy jednak 3 godziny. No, mamo, do 22 wrócę, nie? Nie 23, może jakoś byśmy załatwili. Chcemy jak najdłużej, jak najwięcej, jak najbliżej być tej osoby, którą bardzo kochamy. Więc to jest ten moment. I a propos tego głodu też, o którym mówiliśmy wcześniej, to oprócz tego wymiaru takiego materialnego i tej naszej pomocy, tego charytatywnego wymiaru Kościoła, czy takiego kulturowego, kulinarnego, to te słowa, myślę, są też prorocze w takim najgłębszym sensie. Jakby największym dramatem człowieka, największym jego problemem jest to, kiedy nie ma w jego życiu Boga, jest brak Boga. I myślę, że największym głodem też człowieka, bardzo często nieuświadamianym, ale jest głód Boga. I te słowa głodnych nasycił dobrami, gdybyśmy odczytali właśnie w perspektywie Eucharystii, to właśnie to się dzieje, że sam wcielony Syn Boży stał się dla nas chlebem, chlebem żywym. I On nasycił dobrami. Nic większego nam nie mógł dać. Święta Tereska chyba z Lizję mówiła, że gdyby ludzie sobie uświadomili, jak wielkim skarbem jest Eucharystia, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem. Właśnie codziennie byśmy chcieli być w kościele, gdybyśmy wiedzieli, jak wielki to jest skarb. I to właśnie trzeba uwielbiać, właśnie na nowo uznawać, że Bóg jest dobry aż tak, że to On jest Bogiem, że to On jest chlebem życia, właśnie dosłownie, tak jak Jezus mówi. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. I to jest ta podstawowa prawda. I to ona nas potem motywuje i z tego wynika, i właśnie o tym też powinniśmy pamiętać w tym takim mądrym dialogu też kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, też tym dialogu dotyczącym migracji jako takiej. Że my jako chrześcijanie mamy ten najpiękniejszy chleb do przekazania i z tego chleba tak naprawdę eucharystycznego bierzemy siłę, naukę, wzór też do tego, jak to pięknie mówił brat Albert, by później stawać się dobrym jak chleb. Ale to się właśnie bierze z tej prawdy, że Chrystus jest tym chlebem życia.
I tak mówiąc językiem dietetycznym, to nasz Pan rozpływa się w ustach i pozostawia smak miłosierdzia. My musimy rozeznawać też i zadawać Panu Bogu pytania. Jezus pyta często, co chcesz, abym Ci uczynił? Ja pytam, Jezu, jak Cię uwielbiać? Maryja ożywia w duszach właśnie taki zdumiewający, można powiedzieć, nigdy nie nasycony głód eucharystyczny. Dusza taka prawdziwie maryjna zawsze nosi w sobie taki silny rys eucharystyczny. Mnie to bardzo pociąga. Można powiedzieć, że wkłada w nasze serca taki magnes, który przyciąga Chrystusa. Ja tego doświadczam w mojej duchowości właśnie przez serce Maryi. Bardzo ułatwia mi spotkanie z Chrystusem i wskazuje mi tak naprawdę na to, co Bóg ode mnie wymaga. On może wymaga, może też o co mnie prosi, bo ja lubię tą relację przyjaźni, kiedy Jezus przedstawia się jako żebrak miłości, a ja staję przed Nim jako żebrak miłosierdzia. Ale kiedy ja miłosierdzia nie doświadczę, nie stanę w prawdzie o swojej grzeszności, to trudno będzie mi też służyć właściwie drugiemu człowiekowi w potrzebie. Tak? Bo ten, komu no, dużo dano, ten no, bardziej miłuje. Tak? I ta prawdziwa miłość usuwa lęk przed tą służbą. Nam się wydaje, że my stracimy czas dzisiaj, że coś umknie nam w tym życiu. A tu wręcz przeciwnie. Ja w służbie drugiemu człowiekowi doświadczam w pełni spotkania z Chrystusem żywym. Można powiedzieć bardziej niż w Eucharystii często. Tak? Czyli ja przez tą pokorną służbę, cichą, małą, ukrytą, mimo tego, że jestem osobą publiczną, kosztuję niezwykłych darów po wyjściu z kościoła. Czyli uwielbiam Boga, można powiedzieć tak językiem winiarzy, mam długi finisz tego spotkania, tak jak wino dobre. Tak? Jezus jest winem, można powiedzieć. Wybrał wino na ten właśnie aspekt swojej krwi nieprzypadkowo. Wino, jeżeli poznamy wino, jego proces tworzenia, fermentacji, to jest coś niebywałego. Może w następnym odcinku będę mógł trochę więcej powiedzieć na ten temat, bo ta właśnie antropologia wina może nam bardzo mocno pomóc w tym, aby jeszcze bardziej uwielbiać Chrystusa w Eucharystii. I te słowa Jana mnie bardzo przekonują, bardzo konkretne. troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale ten, który trwa na wieki, a którym da wam Syn Człowieczy. Można by powiedzieć, że to są słowa nie tylko Jana, ale Maryi, bo oni razem pod tym krzyżem stali, oni jako pierwsi zobaczyli ten wzór miłosierdzia, który wystrzelił z tego serca gorące ognisko miłości, jak mówimy w naszych rekolekcjach Dwa Serca. I to jest najważniejsze, aby uwielbić Boga we właściwy sposób. Mam taki przykład też z współczesnej kultury chrześcijańskiej. Osoby, które uwielbiają przez 2-3 godziny przy muzyce uwielbienia w domu, we łzach, z podniesionymi rękoma Chrystusa, ale w życiu są strasznie niespokojne. Oceniają, krytykują, a mimo tego bardzo dużo czasu spędzają na uwielbieniu. Trzeba swoje serce też badać, czy ja idę faktycznie właściwym tropem uwielbienia i czy to jest wola naszego Pana.
Ja myślę, że jeszcze nie kończymy, ale warto tutaj zadać zadanie domowe, żebyśmy w tym tygodniu spróbowali rozpoznać i nazwać i ukierunkować nasz głód, żebyśmy odkryli na nowo, czym jest głód. Także myślę ciała, że gdybyśmy sobie zrobili taki dzień postu w tym tygodniu, to łatwiej byłoby nam uporządkować myśli i uporządkować relacje z Chrystusem. To jest taka pierwsza myśl zadania domowego, która mi przyszła do głowy na tu i teraz. Natomiast myślę, że warto zauważyć jakby dwuczłonowość wezwań w tym tygodniu. Początek tygodnia to spotkanie z Maryją bliską człowiekowi, pomocy migrantów, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, czyli z matką każdego z nas, bo w tym wezwaniu każdy z nas w jakiś sposób się odnajduje. Natomiast druga część tygodnia to spotkanie z Królową. To już audiencja, spotkanie z Królową aniołów, patriarchów, proroków, apostołów. To spotkanie z kimś, do kogo trzeba się umówić na spotkanie, do kogo trzeba przyjść odświętnie ubranym i spotkanie z kim również nas podnosi jakby o poziom wyżej.
I tak już będzie do końca, bo czeka nas 14 wezwań dotyczących właśnie Królowej, ale bardzo ważne jest to, co właśnie powiedziałeś, że jest ta dwuczłonowość i znowu wracamy do tego naszego od przedostatniego spotkania ulubionego słówka i. Że właśnie tak jak Marek wcześniej mówił, że potrzeba i modlitwy, i naszej praktyki, czyli i uwielbienia, i Eucharystii, i konkretnej realizacji tego naszego powołania i pomocy tym, tej jednej, dwóm, pięciu osobom, ilu jesteśmy w stanie, i do ilu nas powołuje Pan Bóg. Tak mi się skojarzyło też to, co się dzieje teraz we Francji, na przykład a propos tego głodu, że ludzie się obudzili, zamknięte kościoły i doświadczyli właśnie głodu, że oni potrzebują Pana Boga. I to jest też, myślę, ważne dla Kościoła, bo jest taki trend, żeby ograniczyć Kościół właśnie do takiej organizacji dobroczynnej, charytatywnej. I dopóki rozdajecie chleb, o ubogich się troszczycie, no to wszystko jest w porządku. Ale jak już się upominacie o życie nienarodzonych, no to już wara. A jak już byście chcieli coś więcej mówić właśnie o grzechu, o winie, o odkupieniu, o zbawieniu, no to już lepiej w zakrystii się tam pozamykajcie i by było. I to właśnie widać we Francji, o to się upomnieli, że domy pomocy prowadzone przez Kościół mogą funkcjonować, jadłodajnie mogą funkcjonować, ale chleb eucharystyczny nie może być rozdawany. I właśnie potrzeba tego i potrzeba tej symetrii, bo przecież a propos tego uwielbienia i ofiary eucharystycznej i spotkania z Królową, to Komunię Świętą nazywamy już od wieków lekarstwem nieśmiertelności. Więc człowiekowi, to z szacunku dla człowieka powinniśmy robić. Potrzebny jest nie tylko ten chleb doczesny, ale właśnie ukazanie tego, że potrzebny jest chleb wieczny. My teraz się cieszymy, druga firma ogłosiła, że jest szczepionka 95% skuteczności. I wow, wybawicie. Pożyją ludzie parę lat dłużej, czy kilkadziesiąt lat dłużej. Bogu dzięki, super. Ale wspominamy księdza Pawlukiewicza. On mówił, to nie jest tak, że oni umierają, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. I chodzi o to, że Jezus dał nam pokarm na tę drogę ku nieśmiertelności. I żeby się do tego przygotować. Ja myślałem, że ta pierwsza fala to powiedzmy była specyficzna, ale że w tej drugiej fali ludzie oprócz tego, że będziemy wzmacniać organizm, będzie profilaktyka, że zatęsknią jeszcze bardziej za Bogiem, za sakramentem pokuty. A wielu, mam wrażenie, zadowoliło się właśnie dyspensą, zadowoliło się tym, że no jakoś to będzie, no, no nie trzeba, no w razie czego akt doskonały żaru sobie wzbudzę. A to trzeba właśnie i po bułeczki zasuwać, ale i żyć w stanie łaski uświęcającej, czyli w pierwszy piątek na spowiedź, a jeszcze lepiej po każdym grzechu ciężkim i wracać do Eucharystii jak najczęściej i jak zdrowie pozwala, warunki, sytuacja epidemiologiczna i lokalowa, kościelna, to starać się o to. Limity są niewypełnione, tak? Jak w szpitalach jeszcze, tak w kościołach są niewypełnione, więc zatęsknijmy za tym chlebem.
Z tymi szpitalnymi to się będę kłócić, bo niby ładnie statystyki wyglądają, a jak się chce chorego gdzieś zostawić, to zdecydowanie gorzej wygląda. W kościołach jeszcze tak źle nie mamy, ale właśnie z takich pocieszających informacji ostatnio rozmawiałam z księdzem Grzegorzem Klają, który przez wspólnotę ludzi kochających mszę przedsoborową w tradycyjnym rycie rzymskim, został no, poniekąd zmuszony do zmiany miejsca odprawiania tej mszy świętej, bo kościół świętej Barbary maleńki. No więc w tej chwili możemy uczestniczyć w tej Eucharystii na Złotych Łanach, gdzie już wchodzi znowu 120 osób, nie kilkanaście. Więc są takie inicjatywy, że chcemy więcej, chcemy możliwości spotkania. Tutaj akurat jest to na naszych warunkach, chcemy inaczej móc się spotkać, ale uczestniczyliśmy w tym. To nie jest tak, że nagle ktoś wymyślił, bo ja teraz w ramach fanaberii będę wydziwiał, tylko to są ludzie, którzy w tym rycie żyją i dla nich to było ważne, na tyle ważne, że potrafili swojego kapłana zmobilizować do dokonania pewnych zmian. Także są takie
piękna jaskółka, która wiosny nie czyni, ale o tę wiosnę trzeba walczyć rzeczywiście małymi kroczkami i oby więcej takich środowisk. Akurat to środowisko jest znane z miłości do Eucharystii i pięknie, że ta iskra została rzucona i nic tylko naśladować na miarę naszych jakichś wspólnot, zaangażowań i warunków.
A w Sacré-Cœur ile osób się mieści teraz?
W Sacré-Cœur się mieści osób 125. No, ze względu na to, że mamy duży chór, że mamy kaplicę małych dzieci, kaplicę miłosierdzia też z chórem, więc no, dlatego mówię, że te limity są niewyczerpane.
Ja chciałbym też podkreślić, że właśnie w kontekście Eucharystii, że ten stopień naszej chwały w niebie będzie zależał bardzo od tej żarliwości, z jaką przyjmujemy Komunię Świętą. I Maryja uczy nas właśnie, że to nie wiedza przyczynia się do tego owocowania, lecz też nasza wiara, że Chrystus jest, uwaga, obecny w Eucharystii. To jest dzisiaj też w moim przekonaniu kryzys stołu pańskiego, brak wiary w obecność realną Chrystusa. I tu trzeba pamiętać o tym, że Chrystus przestrzega nas przez świętą Faustynę Kowalską. Jak to wygląda w praktyce? Tu warto właśnie krótki fragment przytoczyć z tegoż dziełka, że rozkoszą moją jest przychodzić do serc w Komunii Świętej, ale jeżeli w tym sercu jest ktoś inny, ja znieść tego nie mogę i czym prędzej z niego wychodzę, zabierając ze sobą wszystkie dary i łaski, które przygotowałem dla niej, a dusza nawet nie spostrzega się wyjścia mojego. To jest niezwykle trudne dzisiaj, tak? Bo nam się wydaje, że za każdym razem będzie tak fajnie, tak słodko, a tu się okazuje, że jednak jest coś więcej w naszym sercu. I to jest włączenie tego uwielbienia Boga i ta sytość, która się pojawia proporcjonalnie do pragnienia. Ja znowu będę się starał powracać do poprzednich tych naszych podcastów, aby wejść właściwie na tą drogę tego spotkania, uwielbienia, aby czegoś się nie zgubić po drodze, bo w przeciwnym razie, mówiąc tym dietetycznym językiem, będziemy w kościele odliczać minuty do smacznego śniadania, obiadu i kolacji. Tak naprawdę pozostaniemy znowu z niczym, tak? Zjemy fajny obiad i to wszystko, tak? Znowu będziemy ani nie przemienieni, ani nie otwarci, ani nie zjednoczeni i tak naprawdę uwielbimy tylko dobrego kucharza w restauracji, że przygotował nam dobry obiad, a tak naprawdę ten gospodarz, który stał się pokarmem przed chwilą, to jest ten klucz naszego życia.
Warto przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, który mówił o Eucharystii właśnie. Myślę, nie powoływaliśmy się na to wcześniej, co jest zaniedbaniem, skoro Jan Paweł II jest jednym z dwóch patronów tych naszych rekolekcji, że Eucharystia jest szczytem i źródłem. To te dwa obrazy, które też w kontekście tego, o czym wcześniej mówiliśmy, a propos pomocy migrantom, a propos głodu, a propos naszego przeżywania tych kulinarnych doznań, właśnie szczyt i źródło, czyli wszystko ma zmierzać ku Eucharystii i całe nasze zaangażowanie ma ostatecznie swoje źródło i siły właśnie w bijącym sercu Najświętszym Jezusa Chrystusa, który daje nam siebie w Eucharystii.
Amen.
Smak jest opatrznościowy, nie zapominajmy o tym. Bóg uczynił smacznym nasze jedzenie, ale szczyt tego smaku znajdziemy w Eucharystii.
Dziękujemy Państwu dzisiaj za kolejne spotkanie. Zapraszamy za tydzień ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba i Miriam Rapter-Korczyńska.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.